Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zachęcił Polaków do codziennej lektury Biblii. W katechezie o świętym Pawle wyjaśnił jego naukę o krzyżu.
W Moskwie zamordowano dwóch jezuitów.
O przestrzeganie praw człowieka w różnych kontekstach międzynarodowych upomina się Stolica Apostolska.
29 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Krzyż jest wyrazem miłości. Kto raz jej doświadczył, potrafi żyć dla innych, a nie tylko dla siebie. W pokornej miłości odnajduje moc Bożą, a w tym, co na pozór słabe, mądrość. Nauczanie świętego Pawła o krzyżu Chrystusa Benedykt XVI przypomniał w katechezie na audiencji ogólnej. Doświadczenie miłości Chrystusa zmieniło apostoła narodów z prześladowcy w głosiciela Ewangelii, wskazującego na krzyż jako znak zbawienia i dar udzielony przez Boga całemu stworzeniu.
Z orędziem krzyża apostoł narodów stanął wobec kultury antycznej, dla której takie rozumienie krzyża wydawało się niedorzecznością. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian apostoł odnotuje: gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Przez swoją mękę, krzyż i zmartwychwstanie Chrystus wyjednał nam zbawienie. Ukazał, jak wielka jest miłość Boga do człowieka. Umarł za nas jako za grzeszników. Przez ofiarę złożoną na krzyżu pojednał nas z Bogiem. Zgłębiając ten wątek teologii świętego Pawła, powtórzmy za nim: co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Benedykt XVI zachęcił wiernych do odnajdywania mocy Bożej w pokorze miłości. Wszyscy powinniśmy kształtować własne życie w oparciu o prawdziwą mądrość. Nie żyć dla siebie, ale żyć wiarą w Boga, w której każdy z nas może powiedzieć, że On pierwszy mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie, powiedział papież.
Pozdrawiam serdecznie obecnych tu pielgrzymów polskich. Zakończony w niedzielę 12 synod biskupów obradujący na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła przypomniał nam o potrzebie ustawicznego karmienia się natchnionym Słowem. Niech codzienna lektura Pisma Świętego będzie dla Was okazją do spotkania z Bogiem i zachętą do przemiany życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W audiencji ogólnej uczestniczył kardynał Franciszek Macharski. Licznie reprezentowana była diecezja Bergamo, pielgrzymująca do Rzymu na 50-lecie wyboru na stolicę Piotrową błogosławionego Jana XXIII. Przybyli również przyjaciele prowadzonego przez polskich zmartwychwstańców Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli pod Rzymem, które równo 30 lat temu odwiedził Jan Paweł II, mówi rektor sanktuarium ksiądz Adam Otrębski.
Jak papież powiedział 29 października w 78 roku w czasie Anioł Pański, mówi: wiecie, gdzie dzisiaj pojadę po południu, więc nikt wtedy też nie wiedział o sanktuarium na Mentorelli. I od tego czasu ludzie przychodzili, bo chcieli zobaczyć, dlaczego papież tutaj przyjechał. Wtedy, kiedy przyjechali w 78 roku, niewiele zobaczyli, ale mogli zrozumieć, że papież po prostu szukał, oprócz przechadzek w górach, przede wszystkim spotkania z matką. Mówi, to miejsce bardzo pomagało mi w modlitwie i dlatego często tu przebywał, ponad 30 razy jako kardynał. Był też parę dni przed ostatnim konklawe i później jak wrócił, właśnie mówił, wróciłem, żeby śpiewać Magnifikat, idąc po śladach Marii. Później wracał bardzo dużo razy prywatnie, oprócz tego pierwszego razu oficjalnego, bardzo ważnego dla nas.
Wspólnota katolicka w Rosji jest wstrząśnięta brutalnym zamordowaniem dwóch jezuitów. Wczoraj wieczorem w centrum Moskwy, w mieszkaniu należącym do Towarzystwa Jezusowego, znaleziono ciała obu zakonników: 47-letniego księdza Otto Messmera i 42-letniego księdza Wiktora Betancurta.
Pierwszy z nich, urodzony w Kazachstanie Niemiec, posiadający obywatelstwo rosyjskie, był przełożonym niezależnego regionu Towarzystwa Jezusowego, który obejmuje większość dawnego terytorium Związku Radzieckiego. Drugi był Ekwadorczykiem i pracował w Rosji od 7 lat. Ostatnio był przedstawicielem zakonu przy Moskiewskim Instytucie Świętego Tomasza. Nieznane są motywy zbrodni, wciąż trwa ustalanie jej okoliczności. Obaj jezuici zginęli w tym samym miejscu, a na ich ciałach znaleziono liczne rany zadane ostrym narzędziem. Mordercą był przypuszczalnie ten sam napastnik, jednak wiele wskazuje na to, że zbrodni dokonał on w różnym czasie. Ksiądz Betancourt Ruiz mógł zginąć już w sobotę wieczorem, natomiast ksiądz Messmer został zamordowany w 2 dni później, gdy wchodził do mieszkania po swoim powrocie z zagranicy. W momencie nadawania tej korespondencji w moskiewskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia pod przewodnictwem arcybiskupa Paulo Pecciego odprawiana jest msza święta za zamordowanych jezuitów. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rośnie danina krwi złożona przez prześladowanych w Indiach chrześcijan. Do ofiar hinduistycznych fundamentalistów dołączył ksiądz Bernard Digal, który zmarł w wyniku doznanych 25 sierpnia obrażeń. Hinduiści dotkliwie go pobili, a następnie porzucili w lesie, gdzie przeleżał całą noc. Mimo że zapewniono mu pomoc lekarską, skutków pobicia nie udało się zatrzymać. Księdza Digala zoperowano, by usunąć krwiak mózgu, wydały się jednak powikłania. Przy jego łóżku czuwał arcybiskup stolicy stanu Orissa, gdzie trwają najgorsze prześladowania chrześcijan. Ksiądz Bernard Digal otrzymał palmę męczeństwa, umarł w wyniku doznanej od hinduistów przemocy, powiedział arcybiskup Rafael Chinat, dodając, że teraz wstawia się on w niebie za swymi prześladowanymi współbraćmi.
Misjonarze znaleźli się w centrum konfliktu zbrojnego w Demokratycznej Republice Konga. Są napadani i rabowani. Ciężko ranna została także hiszpańska zakonnica. Z dnia na dzień dochodzi do stałej eskalacji przemocy w rejonie Nord Kivu. Rwandyjscy rebelianci pod dowództwem Laurenta Nkundy przejęli kontrolę nad miastem Rutshuru i okolicą. Teraz zapowiadają marsz w kierunku Kinszasy.
Droga prowadząca do będącej stolicą regionu Gomy jest zablokowana. Tym samym nie ma możliwości ucieczki do sąsiedniej Rwandy, ani też możliwości dostarczenia jakiejkolwiek pomocy humanitarnej na tereny objęte działaniami wojennymi. Uchodźcy, których liczba dramatycznie rośnie, potrzebują pilnie leków i wyżywienia. Praktycznie wszystkie placówki misyjne w okolicy przekształcone zostały w obozy dla uchodźców, przeważają wśród nich kobiety i dzieci. W szpitalach brakuje podstawowych leków i środków opatrunkowych. Sytuację pogarsza fakt, że w wyniku eskalacji konfliktu Kongijczycy muszą opuszczać prowizoryczne obozy dla uchodźców, ponieważ toczy się w nich regularna walka między postępującymi rebeliantami a broniącymi się oddziałami rządowymi. To sprawia, że drogami idą niekończące się rzesze ludzi szukających jakiegokolwiek schronienia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O pozytywną wizję ochrony środowiska zaapelował na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Celestino Migliore zauważył, że niektóre nurty ekologii są oparte na idei konfliktu między ludzkością i środowiskiem. Człowiek tymczasem nie jest zagrożeniem dla natury, lecz tym, któremu zwierzono nad nią pieczę. Watykański dyplomata podkreślił również, że kwestii ekologicznych nie można rozważać w oderwaniu od innych problemów współczesnego świata, zwłaszcza bezpieczeństwa żywnościowego. Aby uporać się ze skażeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, nie obejdzie się bez radykalnej zmiany stylu codziennego życia oraz samych koncepcji produkcji i konsumpcji. Nawiązując z kolei do aktualnych kryzysów finansowych i żywnościowych, arcybiskup Migliore zauważył, że ludzkość coraz częściej musi się zmagać z problemami o zasięgu ogólnoświatowym. To zaś wymaga zacieśnienia współpracy między narodami.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej zabrał również głos w debacie na temat 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jego zdaniem rocznica ta przypomina nam, że wciąż wielu ludzi nie może się cieszyć pełnią praw, i to tych najbardziej podstawowych, jak prawo do życia. Zgromadzenie Ogólne zadowoliło się w zeszłym roku apelem o moratorium na niewykonywanie kary śmierci. Nie podjęte natomiast zostały żadne starania o poszanowanie ludzkiego życia we wszystkich jego etapach, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Ponadto watykański dyplomata przypomniał, że pełne korzystanie z należnych praw uniemożliwia też niedorozwój gospodarczy. W dobie ogólnoświatowego kryzysu finansowego i żywnościowego trzeba pamiętać o nienaruszalnym prawie do wyżywienia. W związku z tym, że problemy rynku finansowego pochłonęły już ogromne subwencje, można się spodziewać, że ucierpią na tym socjalne wydatki państwa i ci, którzy z nich korzystają.
Wszyscy migranci, niezależnie od tego, jaki mają status, winni móc cieszyć się prawami człowieka. Szczególna ochrona należy się najsłabszym – kobietom, niepełnoletnim pozbawionym opieki, ludziom starszym i niepełnosprawnym. Powiedział dziś w Manili sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Agostino Marchetto uczestniczy w trwającym w stolicy Filipin drugim Światowym Forum Migracji i Rozwoju.
Niezależnie od tego, jaką ma formę czasowa migracja, nie można tego brać za pretekst, by nie respektować praw migrantów, wskazał sekretarz watykańskiej dykasterii. W szczególności chodzi o ich prawo do połączenia z rodziną. W krajach pochodzenia migrantów trzeba stworzyć większe możliwości pracy. Należy unikać takich form polityki migracyjnej, które podważałyby podstawy społeczeństwa, zwłaszcza rodzinę będącą jego zasadniczą komórką. Korzyści, jakie może przynieść emigracja, nie są w stanie wyrównać szkód wynikających z rozbicia rodzin. Najbardziej cierpią wówczas dzieci wychowujące się często bez rodziców, co zrzuca na nie zbyt wielką, jak na ich wiek, odpowiedzialność. W krajach docelowych łączenie rodzin migrantów najlepiej przyczynia się do ich integracji i uniknięcia problemów związanych szczególnie z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Migranci to nie tylko problem, ale i dar dla naszych społeczeństw, dodał arcybiskup Marchetto. Pomagają nam oni w pracy, pobudzają do większego otwarcia umysłu, ekonomii i polityki oraz szukania nowych wzorców.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Komisja majątkowa nie stanowi prawa, lecz je wykonuje i to niedowolnie, ale w oparciu o ściśle określone ustawą procedury, powiedział ksiądz Janusz Majda, ekonom Konferencji Episkopatu Polski. W ten sposób odniósł się do wielokrotnie powtarzanych w mediach zarzutów i kontrowersji wobec zwrotu własności kościelnych bezprawnie zabranych w okresie PRL.
Jest taka stara zasada rzymska, która mówi res clamat ad dominum, czyli rzecz woła do swego pana. I właśnie w tym nurcie reguluje ustawodawca ustawą z 17 maja 89 roku o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w sprawie bezprawnie zabranych Kościołowi majątków w okresie powojennym. Wszystkim podmiotom kościelnym zostaje przywrócone prawo własności nieruchomości, które zostały im zabrane wbrew obowiązującym po wojnie komunistycznym ustawom.
Ekonom episkopatu dodał, że należałoby sobie życzyć, żeby media służyły prawdzie, także w tej dziedzinie. Byłbym szczęśliwy, gdyby do takiego spotkania doszło. Tak arcybiskup Stanisław Gądecki skomentował informację o tym, że przyszłoroczne europejskie spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę braci z Teze może odbyć się w Poznaniu. Czy tak będzie, dowiemy się na zakończenie tegorocznego spotkania w Brukseli.
Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł pojechać do Brukseli i usłyszeć taką wiadomość przed Sylwestrem, bo komu jak komu, ale biskupowi to by zależało na tym, żeby Poznań stał się centrum Europejskiego Dnia Młodzieży i żeby stał się centrum tej nowej chrześcijańskiej, modlącej się i młodej Europy.
Zaproszenie do zorganizowania takiego spotkania w stolicy Wielkopolski 3 lata temu wystosowali do braci z Teze metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki i prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.